Mamy połączenie z panem posłem doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, ekonomistą. Bardzo serdecznie witamy, panie doktorze, na antenie Radia Maryja.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu Unii Europejskiej. O tym jeszcze będzie mowa, natomiast tutaj niepokojące sprawy są w naszej ojczyźnie, więc wyprzedaż grupy Lotos, a także sprzedaż PKO BP. Tutaj patrzę na pana wpis blogowy. Ubiegłotygodniowe zamieszanie wywołane odrzuceniem projektu o związkach partnerskich okazało się doskonałą okazją, aby ukryć przed opinią publiczną informację o sprzedaży 11,75% akcji banku PKO BP SA. Dlaczego właśnie chce się takie informacje ukrywać przed społeczeństwem, panie doktorze?
No, PKO BP to ostatni bank w polskich rękach, swoista perła w koronie, niezwykle wartościowy bank, co więcej, no, bank, który zajmuje pierwsze miejsce pod każdym względem w bankowości w Polsce. W związku z tym to jest fundament prowadzenia jakiejkolwiek samodzielnej polityki gospodarczej. Natomiast obserwujemy od dłuższego czasu takie sprzedaże. To nie jest żadna prywatyzacja, bo rząd posługuje się tutaj terminem prywatyzacja, ale to jest taka wyprzedaż skarbów, można powiedzieć, narodowych. W połowie poprzedniego roku sprzedano ponad 7% akcji tego banku za 3 miliardy złotych. Teraz właśnie pod osłoną tego zamieszania związanego ze związkami partnerskimi prawie 12% za 5 miliardów złotych. W rękach Skarbu Państwa pozostało już tylko 32% akcji. Można powiedzieć, że tylko dzięki zabiegom w takim statucie, które blokują wykonywanie praw z akcji powyżej 10%, Skarb Państwa, mimo tego, że ma pakiet mniejszościowy, bo ma już, powiedziałem, zaledwie 32%, ciągle utrzymuje władzę w tym banku. Jeżeli natomiast Komisja Europejska zakwestionowałaby te rozwiązania statutowe, no to tak naprawdę w tym banku mogą przejąć władzę już inni akcjonariusze. Więc to jest szalenie niebezpieczne. Oczywiście to jest robione pod potrzeby bieżące budżetu państwa, czyli mówiąc inaczej, minister finansów informuje ministra skarbu, że właśnie w styczniu no, ma zawirowania budżetowe, nie ma wpływów podatkowych i potrzebne mu są pieniądze na wypłatę no, chociażby bieżących wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. No i w związku z tym trzeba coś sprzedać. No, a co można sprzedać w takich trudnych warunkach? Łatwo za duże pieniądze? No, akcje ostatniego banku. Niestety tak się robi i my ten okres tego zamieszania wykorzystano do tej sprzedaży, no żeby specjalnie nie epatować opinii publicznej, bo opinia publiczna jest coraz bardziej wrażliwa na tego rodzaju informacje, bo to rzeczywiście są takie zachowania, jakby, no, przepraszam za sformułowanie, alkoholik wynosił z domu ostatnie dobra trwałe i sprzedawał je i przeznaczał na alkohol w sytuacji, kiedy w domu są małe dzieci i nie mają co jeść. To jest smutna konstatacja, ale niestety prawdziwa. Ojciec wymienił jeszcze
Lotos
S.A. Tak naprawdę nie mówimy o jego sprzedaży na razie, ale rękami koalicji, czy głosami koalicji mówiąc precyzyjnie, odrzucono właśnie projekt ustawy, który blokował sprzedaż tego strategicznego z kolei przedsiębiorstwa branży petrochemicznej. Do takiej sprzedaży przymierzał się rząd w 2011 roku. Rozpoczął taką procedurę zaproszenia do składania ofert. Okazało się, to także w tajemnicy utrzymywano, w sytuacji, kiedy ofertę złożyły dwa koncerny rosyjskie i rzecz się przedostała do opinii publicznej, przerwano tę operację i unieważniono całą transakcję. Wtedy rządzący bali się, że przed wyborami w 2011 roku wybuchnie ta swoista afera, że no, rząd sprzedaje czołową firmę sektora naftowego koncernom rosyjskim. Później pojawił się ten projekt obywatelski podparty z 150 tysiącami podpisów ludzi z całej Polski zresztą, którzy chcieli, aby pakiet kontrolny tego przedsiębiorstwa, 53% tam ma Skarb Państwa, pozostał w państwowych rękach. Taki projekt został złożony w tamtym roku do Sejmu i o dziwo nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Połamała się tutaj koalicja, część posłów z PSL-u, wystraszona tym, co chce zrobić rząd, zagłosowała przeciw odrzuceniu. No i został skierowany do komisji, no ale teraz już prowadzono dyscyplinę zarówno w Platformie, jak i w PSL-u i tym razem w drugim czytaniu ten projekt został odrzucony. A więc rząd ma już wolną rękę w sprawie tej sprzedaży i mówiąc szczerze, obawiam się, że tej sprzedaży dokona, bo sprawy w gospodarce idą w złym kierunku, wpływy podatkowe są coraz słabsze, więc w tej sytuacji za miesiąc, dwa, czym będą potrzebne kolejne pieniądze w budżecie, żeby móc na bieżąco regulować rachunki państwowe i najprawdopodobniej pod młotek pójdą kolejne srebra rodowe. Poważnie się obawiam, że jednym z nich będzie Lotos S.A.
No właśnie, tutaj pan zauważa, minister Budzanowski raczej będzie teraz zainteresowany, żeby LOT jakoś się utrzymał, bo wiemy, że to jest warunek jego egzystencji jako ministra, więc wątpimy, że tutaj będzie miał tyle czasu.
Tak, z LOTem no, mamy potworne zamieszanie, które jest zupełnie dziwaczne. No jeżeli my jeszcze niedawno świętowaliśmy z udziałem pani prezydentowej przybycie Dreamlinera do Polski, bardzo drogiego samolotu, i wtedy nic nie mówiono o problemach LOTu, a nagle się okazało, no nie wiem, z tydzień po tym wielkim święcie przybycie tego samolotu były transmitowane przez wszystkie stacje telewizyjne nadające 24 godziny. Zrobiono z tego wielkie show, pani prezydentowa przecinała stęgi i tak dalej. A tydzień później ogłoszono, że temu przedsiębiorstwu potrzebny jest 1 miliard złotych środków finansowych, żeby w ogóle przetrwano. No ale jeżeli przewodniczącym Rady Nadzorczej tego przedsiębiorstwa przez długie lata był Władysław Bartoszewski, jeżeli tam byli ludzie od pana prezydenta Komorowskiego, nie mający pojęcia o lotnictwie, no to mamy taką sytuację, jaką mamy. Dobrze prosperującą firmę doprowadzono prawie do bankructwa i teraz ona wisi u klamki ministra finansów i Komisji Europejskiej, no bo jak wiadomo, wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce podlegają tym rygorom przekazywania pomocy publicznej i zawsze Komisja Europejska może się takiej pomocy publicznej sprzeciwić. To tak, można w cudzysłowie powiem, załatwiono polskie stocznie. Najpierw rząd udzielił im jakiejś pomocy, a później Komisja Europejska nakazała zwrot tej pomocy i w związku z tym, że te stocznie nie były w stanie zwrócić wcześniej pożyczonych pieniędzy, doprowadzono do ich bankructwa. Obawiam się, że i LOT może czekać coś takiego, ale tutaj rząd walczy w swoisty sposób, bo to ostatnia firma, od której wypożyczył samoloty. Dwa samoloty. Zlikwidował pół wojskowy, wypożyczył od LOT-u dwa samoloty. Więc jeżeli ta firma upadnie, to ani pan premier, ani pan prezydent nie będą mieli czym latać.
I czym będą wracać do domów, prawda? Tu myślę o Sopocie.
No więc właśnie, szczególnie pan premier znalazłby się w trudnej sytuacji, bo zainstalował fotoradary we wszystkich możliwych miejscach. Na razie unika płacenia mandatów tylko dlatego, że lata do domu samolotem. Jeżeli będzie musiał jeździć samochodem, to zdaje się, że będzie musiał płacić mandaty z tych fotoradarów.
No właśnie. Czyli panie doktorze, panie pośle, tak podsumowując, no niewesołe rzeczy, jeśli do tego jeszcze dojdą, no to, że dostaniemy mniej środków niż było obiecane, prawda, prawdopodobnie tak będzie, bo to będzie walka o budżet Unii w czasie kryzysu, no to wiele też inwestycji będzie zatrzymanych, a zatrzymanie oznacza, że po prostu no będą straty większe niż by się rozpoczynało jakąkolwiek budowę, czy drogi, czy jakiegoś tutaj innego pomysłu, prawda?
Proszę ojca, zanim parę zdań o tych negocjacjach brukselskich, to właśnie wyszedłem z sali plenarnych obrad. Jest na nas wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości, informacja rządu o sytuacji na rynku pracy. Proszę sobie wyobrazić, podnosiłem ten problem z trybuny sejmowej, że utajniono wskaźnik czy stopę bezrobocia za miesiąc styczeń. Resort pracy te informacje miał już 2 lutego, no bo ma online połączenie z powiatowymi urzędami pracy, a tam według informacji, które zebrałem w swoim regionie radomskim, rejestracja była 2-3 razy większa, bezrobotnych rejestracja, 2-3 razy większa niż w miesiącu grudniu. Więc wszystko wskazuje na to, że stopa bezrobocia zbliżyła się do 15 punktów procentowych, a więc wzrosła w przeciągu miesiąca o blisko 1,5 punkta procentowego. Dlaczego utajniono te dane? No dlatego, że być może te negocjacje brukselskie, przynajmniej tutaj dzięki mediom mętnego nurtu w kraju, mają się skończyć sukcesem w cudzysłowie, w związku z tym ta dramatyczna informacja z rynku pracy popsułaby dobre wrażenie. Jeżeli rządzący posuwają się do tego rodzaju rzeczy, że utajniają informacje, no, które powinny być dostarczane niezwłocznie po ich otrzymaniu, jak mówię, bezrobocie za styczeń, wskaźnik tego bezrobocia jest znany resortowi pracy. już na początku następnego miesiąca. Znaczy nie ma powodów, żeby te informacje nie były upubliczniane, ale ponieważ są one bardzo niekorzystne, no i jakby zaprzeczają tym wszystkim opowieściom o Zielonej Wyspie i dobrobycie w Polsce, no to także zamiata się je pod dywan. Jeżeli rządzący posuwają się do tego typu zachowań, no to co my możemy mówić o innych sprawach, o stanie finansów publicznych, o gospodarowaniu majątkiem, o naszym bezpieczeństwie? To wszystko są zagrywki PR-owskie, które niestety nie mają z rzeczywistością wiele wspólnego.
No ale z tego co widać, to premier zapowiada, że i tak będzie jesował, prawda? To takie słowo od tego jest.
Że... No tak, proszę ojca, tyle tylko, że tak naprawdę te oszczędności, o których mówimy w negocjacjach brukselskich, one w dużej mierze zostały osiągnięte kosztem Polski. Otóż jeżeli budżet unijny będzie sumarycznie o 100 miliardów euro mniejszy niż ten proponowany przez Komisję, to na te 100 miliardów przynajmniej, myślę, 15 miliardów będzie z kopert narodowych Polski i z Funduszu Spójności i ze wspólnej polityki rolnej. Polska już dołożyła do tych oszczędności w granicach 11 miliardów. Teraz najprawdopodobniej dorzuci kolejne 4, a więc to my hojnie, mimo tego, że jesteśmy najbiedniejsi, na te oszczędności się złożymy. A mimo tego będzie się chciało odtrąbić to tutaj sukces. No więc oczywiście ten wszechogarniający PR no, przysłania ewidentne porażki, ale tego nie można robić bez końca. Ludzie zaczynają dostrzegać, że rzeczywistość pokazywana w telewizjach mętnego nurtu i rzeczywistość u nich w domach to dwie różne rzeczywistości. W związku z tym to wsparcie dla rządzących jest coraz niższe. Ja myślę, że ludziom powoli otwierają się oczy i ja jestem wdzięczny ojcom, że także przy pomocy Radia Maria, Telewizji Trwam, naszego dziennika, jesteśmy w stanie docierać do szerokiej opinii publicznej i przedstawiać prawdę o tym, co się dzieje w Polsce. Także jeszcze raz serdecznie za tę możliwość dziękuję.
A my dziękujemy za wypowiedzi, no bo trzeba powiedzieć, panie pośle, gdyby pan był posłem partii rządzącej, to co, musiał pan by kłamać jako ekonomista, prawda?
Musiałby proszę ojca, ja kiedyś byłem rzeczywiście posłem partii, która wówczas współrządziła, ale wtedy, kiedy zdecydowała się współrządzić z Platformą, to było już ponad moje siły i tę partię opuściłem. Staram się być jednak ze swoimi wyborcami, a nie...
No właśnie, tak zapytałem, zapytałem to pytanie z tezą, bo wiem, jak pan się zachował. Dziękuję bardzo, panie doktorze, panie pośle, za wypowiedź. Pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo serdecznie pozdrawiam i ojca, i słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan doktor poseł Zbigniew Kuźmiuk.